naszym gościem teraz Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu Polska 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Mówię szybko, bo czasu mamy mało, a dużo tematów do omówienia. Dzisiaj spotkanie trwa, albo się skończyło, kiedy ja prowadzę program po spotkaniu u premiera. Nie ma Lewicy, nie ma Platformy, nie ma Hołowni. No ale za to jest Kośniak-Kamysz, jest Krzysztof Bosak, jest Paweł Kukiz, jest Ryszard Terlecki, jest Mariusz Kamiński, jest spotkanie. Kto na tym wiście wyjdzie zwycięska, kto straci?
Chyba mamy, że tak powiem, bardzo ładny podział na to, jaka jest możliwa koalicja, a jaka koalicja jest niemożliwa. Kto z kim ewentualnie mógłby cokolwiek robić. Zresztą jakiś czas temu pisałem analizy na Twitterze, puszczam w niedzielę o godzinie 20:00 kazanie polityczne i pisałem, że jest możliwa koalicja PiS-u z oczywiście Konfederacją i raczej ta kwestia jest bezsporna dla wszystkich, oraz jest możliwa koalicja PiS-u z PSL-em i nawet częścią Hołowni, albo całym Hołownią. Ponieważ te elektoraty zarówno PiS-u, jak i Hołowni i PSL-u w pewien sposób są zbliżone. One są w stanie się dogadać i widzimy to. Widzimy. Proszę Państwa, nic
spotkaniu, zaskakującego. Czy to się będę wykuwa nowa... A Platforma? Przecież Platforma mogłaby z Mencenem się porozumieć, stworzyć wspólny rząd liberalny. W końcu Donald Tusk, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego z lat 90. Liberalno.
No, to wiemy, przy czym akurat w tym momencie Konfederacja jest wrogiem publicznym numer jeden dla Platformy i dla Tuska. Z tego względu, że po prostu...
W krytyce politycznej, arcylewicowym miejscu w polskim internecie pojawił się tekst swego czasu: prezydencki Paryż wart jest konfederackiej mszy. To skoro nawet tak daleko idący lewicowi działacze powiedzieli: Rafale Trzaskowski, dogadaj się z Konfederacją, bylebyś z PiS-em wygrał, to co, teraz Tuskowi nie wybaczą? Jego wyborcy znacznie bardziej centrowi niż czytelnicy krytyki politycznej.
Tu nie chodzi o wybaczanie, chodzi o to, że po prostu Konfederacja w tym momencie odbiera głosy, tak naprawdę odbiera głosy Platformie. Te właśnie liberalne i te liberalne i te, które przeszły od... Znaczy, one były, załóżmy, na przykład u Hołowni, mogły przejść z powrotem do Platformy Obywatelskiej, ale nie przeszły, bo przeszły do Konfederacji. W związku z tym konflikt, że tak powiem, o wyborców jest chyba zbyt duży. Zobaczymy, co po wyborach, aczkolwiek dla Konfederacji tak między Bogiem a prawdą, to ani jeden alians, ani drugi alians chyba nie byłby najlepszy z ich punktu widzenia.
Patrzę na Twittera. Godzinę temu Piotr Müller, rzecznik rządu, wstawił zdjęcie na tym portalu społecznościowym prezentującym puste krzesło Platformy Obywatelskiej na spotkaniu klubów i kół parlamentarnych w sprawie mechanizmów przymusowej relokacji. Wymowny symbol, pisze rzecznik rządu, jest faktycznie krzesło, przy nim czajniczek, szklaneczka i napis Borys Budka. Krzesło puste to symbol, który może coś, to takie symbole w ogóle jakkolwiek wpływają na odczucia i wyborców.
Nie sądzę. To znaczy, tutaj jest oczywiście granie i spychanie do strony przeciwnej w jakieś tam odmęty, natomiast próby przynajmniej, natomiast w moim przekonaniu to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że tak naprawdę widzimy ten podział i widzimy podział, który wygenerował nowy sztab Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, ja dostrzegam już pewne oznaki zmiany sposobu prowadzenia koalicji, czy przepraszam, kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość. Widać tu rękę Joachima Brudzińskiego. I chyba najnowsze sondaże też powoli pokazują, że ta kampania w pewien sposób zaczęła nabierać tempa i być bardziej spójna i logiczna niż poprzednio prowadzona.
No to właśnie, teraz trochę o tej kampanii powiedzmy. Dwa słowa: wejście Joachima Brudzińskiego pokazało, że jednak, no, że jednak kadry mają znaczenie, że dobry szef, dobry przewodniczący.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Mamy o tych dwóch, trzech tygodniach. Nowy, to jest nowy duch, lepszy duch kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
Nie chcę oceniać to tego w tych kategoriach w tej chwili, dlatego że to jest po prostu pieśń przyszłości, znaczy taką oceną ostateczną będą wyniki wyborów, tak? Natomiast ewidentnie, że tak powiem, przejęcie pałeczki szefa kampanii przez Joachima Brudzińskiego. Polityka po pierwsze zdecydowanego, po drugie polityka, który jest ma odpowiedni ciężar polityczny. Trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest żaden z poprzednich szefów kampanii, który potrafił żelazną ręką, przypomnę, trzymać klub Prawa i Sprawiedliwości i struktury Prawa i Sprawiedliwości w terenie, prawda? Który ma doświadczenie w tym, no sprawiły, że przede wszystkim to rozmemłanie PiS-u, te wzajemne bójki, kłótnie i tak dalej, one powodowały, że tak naprawdę wyborcy patrzyli i mówili, no w zasadzie oni się ciągle tylko kłócą i załatwiają swoje interesy i myślą tylko i wyłącznie o sobie. W tej chwili obrazki, które mieliśmy bodajże z Bogatyni, tak, w Bogatyni był ta konwencja i na tle kominów, prawda, elektrociepłowni. I te obrazki, gdzie Jarosław Kaczyński zebrał tych wszystkich swoich koalicjantów, z których pewnie by sobie świetnie również poradził, ale to był jednak obrazek taki, który powodował, że pokazano pewną spójność i to, że postawiono tych wszystkich harcowników karnie do jednego szeregu i powiedziano dość tego. No i to ewidentnie, wydaje mi się, będzie miało duże znaczenie w kampanii.
A z drugiej strony Donald Tusk, jego ludzie są przekonani, jak się z nimi rozmawia, no na antenie to oczywiście są przekonani, ale także poza anteną w rozmowach tak zwanym offie, no to wyglądają i sprawiają wrażenie faktycznie przekonanych o tym, że czeka ich nieuchronne zwycięstwo w tej kampanii i przejęcie rządów.
To generalnie dobrze dla kampanii, prawda? No bo to po co innego mieliby ludzie startować i prawda, walczyć w tych wyborach, jeżeli nie wierzyliby w zwycięstwo. Więc tu nie, to jest okej. To jest dobra, że powiem, dobrze prezentowany optymizm urzędowy. I za wcześnie, żeby rozstrzygać, kto wygra te wybory. Ewidentnie natomiast widać dwie rzeczy. To są takie dwie strategie. Jedną strategię to jest strategia Donalda Tuska polegająca na tym, że on chce doprowadzić do mijanki z Prawem i Sprawiedliwością, czyli chce wygrać wybory. To nie oznacza, że może rządzić, prawda? Bo może zabraknąć koalicjantów, może być tak, że PiS utworzy na przykład z Konfederacją rząd, prawda? Ale chce doprowadzić do mijanki. I wszystko szło dobrze. Zjadał absolutnie elektorat Hołowni i PSL-u, częściowo Lewicy, ale chyba już osiągnął, wydaje się, limit po ostatnich sondażach patrząc. Nie wiem, czy to jest limit, ale jest takie zatrzymanie się wzrostu Platformy Obywatelskiej, a nawet lekkie wahnięcie w dół. Więc czy to jest dobra kalkulacja? Pewnie wybory dopiero pokażą, ale taka jest strategia Donalda Tuska, wygrać bezwzględnie wybory, a potem się zobaczy. Nawet jeżeli nie utworzymy rządu, to będziemy bardzo silną partią opozycyjną i wybory prezydenckie jesteśmy w tym momencie jedyną liczącą się siłą. To jest jeden plan. A drugi plan PiS-u z kolei jest taki, że nie mamy 40%, nie mamy szans raczej na rządzenie samodzielne w następnej kadencji, grajmy na koalicję. I koalicja została pomyślana bardzo sprytnie. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, PiS absolutnie eskaluje oczekiwania socjalne. Tu są kolejne propozycje dla obywateli w stronę socjalną. I poddawany jest on krytyce niemiłosiernej przez kogo? Konfederację, która tak naprawdę przejęła od Platformy tą pałeczkę, prawda, najbardziej liberalnej formacji. I teraz, jeżeli miałoby dojść do koalicji PiS-u z Konfederacją, to ten spór gospodarczy niesie obydwie formacje, nie Platformę Obywatelską. To jest naprawdę fajny gambit polityczny, polegający na tym, że zepchnęło się, że tak powiem, cokolwiek będzie główny przeciwnik, czyli Platforma Obywatelska po woltach Donalda Tuska socjalnych będzie robiła, to w kwestiach liberalnych bardziej wiarygodna jest Konfederacja. I w tym momencie tej koalicji rządowej przyszłej, o której mówią liderzy opozycji potencjalnej, no rośnie tak czy inaczej. Za każdym razem wygrywają.
Za każdym razem są na górce. To już ostatnie pytanie o trzecią drogę, o lewicę. Te partie pójdą same, mają czego szukać, czy jednak Donald Tusk no, zmusi, zapowiedział na początku roku jeszcze, że będzie jedna lista. No i wydaje się, że z tych marzeń, chociaż ich nie artykułuje publicznie, ale chyba z tych marzeń cały czas nie zrezygnował.
Absolutnie nie zrezygnował, to znaczy decyzja jest taka, albo idziecie z nami na jednej liście, albo was nie będzie. Tak to należy odczytać i tak to należy na to patrzeć. Taka jest propozycja Donalda Tuska dla swoich potencjalnych koalicjantów. Hołownia z PSL-em zostali bardzo mocno poturbowani, stracili bardzo dużo i to jest już może być w granicach 8%, czyli to jest próg koalicyjny. Więc tam się wkradł już niepokój i zobaczymy, co z tym zrobią. Ja bym ich nie przekreślał, bo oni się po prostu nie potrafili określić do tej pory. Oni nie stworzyli, nie pokazali siebie po prostu w tych wyborach jeszcze, więc ciężko powiedzieć. Z drugiej strony mamy lewicę, która ma wewnętrzne kłopoty, bo Zandberg nie chce już być na łas Czarzastego, jak chodzi o dotację partyjną, chciałby startować jako koalicja. A z drugiej strony, za każdym razem, z tego co wiem, lewicy wychodzi ich żelazny elektorat na granicach 7-8% maksimum, więc to też jest próg tak naprawdę koalicyjny. I dla nich najlepiej byłoby, gdyby startowali jako komitet partyjny. Ale tutaj te wewnętrzne tarcia są takie, że nie wiadomo, jak to wyjdzie. Więc jest szansa taka, że obydwaj koalicjanci, potencjalni Platformy Obywatelskiej, wypadną z gry, jeżeli pójdą jako koalicję. I to jest ciekawy gambit również tej na po stronie opozycyjnej. Co zrobią?
Jak to będzie wyglądać, o czym mówił Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
I do usłyszenia.